Dobry wieczór, Maria Cywińska.
Dobry wieczór, Radek Teklak.
Zapraszamy do Życia Nami.
Dzisiaj będziemy mówić o naszym wegetarianizmie. Chwila ciszy, bo patrzymy na siebie i nikt nie wie, kto ma zacząć.
Zacząłeś wegetarianizm, więc może byś też zaczął opowieść.
No dobra, to ja zacznę opowieść, bo faktycznie to ode mnie się ten wegetarianizm zaczął. Tak zupełnie trochę chcący, trochę niechcący. Z mojej strony wyglądało to tak, że w pewnym momencie zacząłem dawać Marysi mniej mięsa i sobie też. I to tak nawet nie bardzo wiadomo dlaczego. A potem mój kolega z pracy, Jacek, powiedział mi, żebym obejrzał parę filmów. I ja te filmy obejrzałem, to są wszystko bez wyjątku dokumenty. I podam tytuły i w komentarzach do audycji podam linki na IMDb, bo to chyba będzie najlepiej. Bo pierwszym filmem, który zobaczyłem, jest Cowspiracy, The Sustainability Secret. I trochę mną potrząsnął. Następny to jest jakiegoś polsko-nazwiskowego gościa, Michał Siewierski, nakręcił film Food Choices i to było takie dla mnie bardzo otwierające oczy. I na koniec Forks Over Knives, z którego to filmu jednoznacznie wynikało, że zmiana diety na dietę warzywną może zrobić spore zamieszanie z wynikami badań, to znaczy z twoim ogólnym stanem zdrowia. I może w późniejszej części opowiem, jak to wyglądało z moim ogólnym stanem zdrowia i z moimi wynikami badań, natomiast wszystko zaczęło się od tych trzech filmów dokumentalnych.
I któregoś dnia Radek przyszedł do domu i powiedział, wiesz co, ja chyba przestanę jeść mięso. A ja wtedy muszę powiedzieć wam, że trochę zgłupiałam, ponieważ no, Radek nie jest typowym człowiekiem takim wegetarianinem, jak można sobie wyobrazić. Nie jest ani taki bardzo pro prawom zwierząt, znaczy to nie jest ideologia, którą Radek by jakoś, w którą by wierzył, natomiast jest człowiekiem, który lubi sobie dobrze zjeść.
Mięsa.
Mięsa i różnych innych rzeczy. I bardzo mnie to zdziwiło. Ja uznałam, że dostosuję się, bo gdzieś chodziło mi to po głowie od jakiegoś czasu, że mięso mi wcale nie jest potrzebne do życia, a jednocześnie coraz mniej mi smakowało. Wieprzowiny to już od wielu, wielu lat nie lubiłam. Kurczak miałam wrażenie, że smakuje głównie hormonami. Jedyne, co byłam w stanie zjeść ze smakiem, to była wołowina tak naprawdę, bo dziczyznę też niekoniecznie. Tak naprawdę lubiłam mięso wtedy, kiedy było dobrze przyprawione i najlepiej w jakichś ilościach różnych przypraw, które zabijały smak mięsa. No to mięso nie było mi potrzebne. U mnie to była kwestia smakowa.
No u mnie na początku to była w ogóle kwestia strasznej katorgi męki, ponieważ ja od właściwie...
Ale zanim możesz powiedzieć, dlaczego przestałeś jeść mięso? Bo to, że obejrzałeś filmy, to jest jakby droga, która ci do tego doprowadziła, ale co w tych filmach takiego było?
W filmach była pokazana obrzydliwość procesu technologicznego. Abstrahuję tutaj od praw zwierząt, ponieważ do tego zresztą zaraz wrócę. Do praw zwierząt i do tego, dlaczego to nie był mój pierwszy powód, dla którego cokolwiek z mięsem robiłem. Mnie zbulwersowały dwie rzeczy. Po pierwsze przemysłowość tego procesu. To znaczy, jak on jest wielki, jak on jest energozasobożerny. Właściwie, żeby nakarmić człowieka, zużywamy trzy razy więcej energii. Znaczy, ja teraz strzelam, ale to są naprawdę procesy zupełnie nieergonomiczne. To znaczy, wydatkujemy 20 jednostek energii po to, żeby człowiekowi dostarczyć 7 jednostek energii. Już ten proces nie ma najmniejszego sensu. Służy wyłącznie nabijaniu kabzy koncernom, właściwie przetwórniom. Ja nie wiem, jak to nazwać.
Wegetarianinem z powodu tego Janusza wewnętrznego?
Po pierwsze z powodu Janusza, po drugie z powodu tego, że jak się zobaczy, jak to zwierzę, jak to mięso jest robione w sposób przemysłowy, to się go odechciewa natychmiast. To znaczy, zwierzęta żyją w takich, a nie innych warunkach, dlatego są szprycowane antybiotykami, są szprycowane hormonami wzrostu, są specjalnie projektowane, żeby jak najszybciej wzrastały. Została zgwałcona jakby idea matki natury stojąca za tym, że zwierzę się harmonijnie rozwija. Nie jest potrzebny harmonijny rozwój. Jest potrzebne szybkie uzyskanie masy mięśniowej w kurczaku, a w krowach dużo mleka. O nic więcej nie chodzi.
Okej, no ale to mógłbyś walczyć tutaj o to, żeby się zmieniły te, nie wiem, metody produkcji czy technologii, a ty postanowiłeś przestać jeść mięso. Przestało ci smakować?
Nie. walka z tym przemysłem, to ja równie dobrze mógłbym wsiąść na konika, wziąć kopię, garnek na głowę i zacząć atakować wiatraki. To jest multimiliardowy przemysł, więc ja życzę wszystkim dobrego samopoczucia i good night and good luck w walce z przemysłem żywieniowym. To jest, nie wiem, podejrzewam, że trzeci biznes świata. Więc walczyć to sobie możemy. Ja uważam, że znacznie skuteczniejszą formą walki jest walka przez moje wybory, to znaczy nie jedzenie. Ja nie twierdzę, że ja ugodzę śmiertelnie, nie jadłem aż tyle mięsa, żeby ugodzić śmiertelnie naszych wytwórców, czy wytwórców światowych wołowiny, czy wieprzowiny, czy kurczaków. Ale jeżeli mogę nie przykładać ręki do tego rabunku, bo to jest rabunek, jeżeli mogę nie przykładać ręki do tego nielogicznego procesu, bo proces jest nielogiczny z punktu widzenia energetycznego choćby. Jeżeli mogę nie przykładać ręki do makabrycznego zasyfiania świata, bo hodowla zwierząt makabrycznie zasyfia ziemię, no to w sumie czemu nie?
No ale lubisz mięso czy nie lubisz mięso? Co lubisz w mięsie?
To jest takie pytanie, co wolisz, Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Co lubisz w mięsie? W mięsie lubię jego smak, jak jest przypalone. Lubię też jego smak, jak jest surowe. Lubię jego smak, jak się krew leje ze steka. Lubię jego smak, jak jest całkowicie surowe, bez krwi, bez niczego, w tatarze. Ogólnie w mięsie faktura, no wszystko, co lubią mięsożercy. Smak, aromat, a czego nienawidzą wegetarianie, czyli smród trupa i tak dalej, i tak dalej. My nie będziemy szli w tym kierunku. To znaczy, chyba nie będziemy opowiadać tutaj o tych rzeczach.
Nam mięso nadal pachnie. Ono nam nie tak śmierdzi.
Nie, nie śmierdzi. Nigdy, mi mięso nigdy nie śmierdziało. Wiecie, kiedy mięso śmierdzi? To ja wam zdradzę tajemnicę, kiedy mięso śmierdzi. Mięso śmierdzi, jak się zwierzaka zabije, wyniesie z obory, czy z chlewa, czy gdzie został zacięty, po czym się go patroszy. Wtedy mięso śmierdzi potwornie i trzeba zrobić wszystko, żeby nie doprowadzić do zanieczyszczenia treścią jelitową reszty mięsa. I wtedy to faktycznie jest taki ostry zapach nieprzytrawionego jedzenia, ostry zapach krwi, ostry zapach mięsa. I wtedy niektórzy wymiękają.
Mówię, mięso też śmierdzi wtedy, kiedy się zepsuje.
Nie, Marysia, to jest oczywiste. No to, no. Ale tak, słuszna
ale
uwaga.
Wróćmy do tego, w jaki sposób zacząłeś i dlaczego ja tutaj biedna przestałam dostawać od ciebie mięso w pudełeczkach do pracy.
Mięso zacząłem jeść, gdy byłem bardzo mały, a przestałem jeść, gdy byłem bardzo, bardzo dojrzały. Filmy plus tak naprawdę niechęć do wspierania tego wszystkiego spowodowało, że no przestałem nas karmić mięsem, po prostu. I tak go już wcześniej mniej dostawałaś.
A rączki z przepisami wegetariańskimi kupiłeś wcześniej? Kupiłeś później, bo ja nie pamiętam, nie. Kiedy się pojawiły w naszym domu.
Nie, myślę, że tutaj możemy śmiało obwinić za sporo rzeczy, które się zdarzyły u nas, naszą koleżankę Ewę Sobczak, bo ona jako pierwsza podała przepis na brukselkę z orzechami nerkowca na ostro po tajsku. Ja poszedłem i zrobiłem tą potrawę, tak zupełnie dla beki, jeszcze wtedy jedliśmy mięso i wtedy poznałem się z blogiem Jadłonomia, czyli z blogiem, z którego biorę właściwie większość przepisów i polecam z tego miejsca, tego bloga, ponieważ no, tam są rzeczy, które jest w stanie zrobić każdy. Właściwie nie trzeba mieć żadnego doświadczenia kuchennego, oprócz umiejętności siekania tak naprawdę. A właściwie to większej rzeczy można i tak przez praskę przecisnąć.
Czyli co, zacząłeś czytać blogi i w ten sposób zacząłeś tam gotować?
Nie, tego jednego. Tego jednego. Ja zacząłem czytać...
Ja pamiętam, że na początku liczba potraw była ograniczona. Na początku były ze trzy różne potrawy na zmianę i no tak, na przykład jakiś tam był ryż z curry wegetariańskim, właśnie były to brukselka. Brukselka jest bardzo smaczna, ale muszę wam powiedzieć, że jak się siódmy raz nie kantuje brukselkę, to już człowiek ma troszeczkę dość.
Nieprawda.
I jakie było trzecie danie, które na początku...
No coś pewnie z kalafiorem, coś...
Tarta cytrynowa.
Ale nie, to mówimy tutaj o samym początku mojego kucharzenia jako takiego. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o...
No dobrze, to od czego trzeba zacząć?
Trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście ważne pytanie. Czy masz ochotę przestać jeść mięso? Jeżeli masz, to przestajesz jeść mięso. Jeżeli nie masz ochoty przestawać jeść mięsa, to dobrym pierwszym krokiem jest ograniczenie. Czyli nie trzy razy dziennie, tak jak ja kiedyś się żywiłem, na śniadanie kanapka z mięsem, na obiad mięso i na kolację kanapka z mięsem albo parówki. Więc dobrym początkiem jest, jeżeli nie odstawiacie całkowicie mięsa, a powiem wam, jeżeli tak hardkorowy mięsożerca jak ja jest w stanie odstawić mięso, to jest moim zdaniem każdy to w stanie zrobić. Na początku możecie ograniczyć albo całkiem przestać.
My na początku pojechaliśmy na urlop. Ja pamiętam, że jakiś tydzień czy dwa tygodnie po tym, jak postanowiłeś przestać jeść mięso, jechaliśmy akurat do Hiszpanii, do Andaluzji. I planowaliśmy, że będziemy tam jedli te wszystkie warzywa i owoce, które tam na pewno są. To był chyba kwiecień czy coś,
tak? Pojechaliśmy na Wielkanoc.
Nie, jakoś po Wielkanocy.
Po Wielkanocy, co miało być ciepło w Hiszpanii. O Jezu, tak.
Miało być pięknie, miało być pełno owoców i warzyw. No i niestety trochę nam nie wyszło, bo się okazuje, że w Andaluzji w tym okresie roku, a może i nawet częściej, jednak mięso jest podstawą ich żywienia. I z wegetariańskich dań tam były takie... zielono czy ciecierzycowe, chyba ciecierzyca z szpinakiem.
Było. Były warzywa w tempurze.
Tak, warzywa w tempurze.
I chyba...
Takie jakieś sałatki.
No sałaty.
Dodali ryby albo owoców
morza. To jak zwykle, sałaty. No i oczywiście tanie krewetki, w sensie...
No właśnie.
Owoce morza, owoce.
Próbujemy ograniczyć, chcielibyśmy nie jeść, ale nie mieliśmy poczucia winy, że jemy te owoce morza.
Ale jedliśmy tylko krewetki. Ja jadłem tylko krewetki.
Jem krewetki, zdarza mi się kalmary. Wiem też, że mój organizm czasami mówi zjedz to i ja wtedy się posłucham.
Ja jestem, dobra, jeżeli już musimy się etykietować, to jestem tak naprawdę flexi-wegetarianinem, to znaczy raz na jakiś czas mięso się zdarza, najczęściej nie da się ukryć dobrej jakości mięso i zdarza się bardzo rzadko, tatara raz zjadłem, kawałek steka zjadłem i powiem wam po tym czasie, jaki my już nie jemy mięsa, to... półtora roku w tej chwili, to po tym czasie każde zarzucenie mięsa powoduje, że organizm tak najpierw się pyta, co ja mam z tym zrobić, a później zaczyna coś z tym robić i strasznie się męczy i proces jest bolesny, długotrwały i taki dosyć męczący, po mięsie czuję się, przynajmniej ociężały i czuję, że organizm włożył wysiłek w strawienie tego mięsa. To znaczy, ja nie mam potrzeby już w tej chwili jeść habaniny. Nie wiem, jak ty.
Ja mam troszeczkę inaczej, bo ze swoją tarczycą i swoim Hashimoto mam tak, że mój organizm lubiłby zjeść trochę mięsa, białka od zwierzęcego i tak mówią mi zresztą i lekarze, i dietetycy, że w przypadku mojej przypadłości to być może nie jest dobrym rozwiązaniem, że ja nie jem w ogóle mięsa. Dlatego trochę takim pewnym kompromisem zgodziłam się na to, że mniej więcej raz w tygodniu jem trochę ryby. I poprzez trochę ryby i mniej więcej raz w tygodniu mam na myśli pół puszki
tuńczyka
w sałatce. Tak. To jest to, na co jestem w stanie się zdobyć. A na wyjazdach, kiedy jedziemy gdzieś nad jakieś morze, gdzie są owoce morza prosto z niedaleka, to tam rzeczywiście zdarza mi się zjeść czy krewetki, czy kalmary. I to jest taki mój kompromis z rzeczywistością. I co ciekawe, o ile na początku półtora roku temu brakowało mi smaku i ryby, i tych owoców morza, o tyle teraz mam takie wrażenie, że to już nie jest coś, co mi smakuje. Ja już chętniej jakąś właśnie ciecierzycę, soczewicę, czy sushi wegańskie. Więc czy mi brakuje smaku mięsa? Nie. Czy mi brakuje mięsa? Tak, mojemu organizmowi czasami brakuje mięsa.
To nie wiem. Mi organizm nie mówi, że potrzebuje mięsa, bo mój organizm czasami mi mówi, że czegoś potrzebuje. Ale z mięsem tak nie mam. Czasami potrzebuje, mówi mi, zjedz galaretkę, czasami mówi, zjedz grochu albo fasoli, ale nigdy mi nie powiedział, jedz mięcho.
Ale są też różne metody na to, żeby taki młody fleksitarianin się przyzwyczaił do braku smaku mięsa.
Ale poczekaj, bo ty mi trochę wykoleiłaś narrację. Ja chcę wrócić do tego, co się dzieje z człowiekiem, gdy podejmuje decyzję, że nie będzie jadł mięsa. Zdaję sobie sprawę z tego, że utracił najłatwiejsze źródło kanapek.
Można kanapkę z żółtym serem przecież sobie zrobić.
Tak, ale jak ja robiłem sobie kanapki z mięsem zawsze, albo parówkę na zimno do musztardy i z chlebem, czy z bułką, to nagle zdałem sobie sprawę z tego, że utracę skilla takiego szybkiego robienia kanapek, to znaczy będę musiał coś kombinować, sobie tak wymyślałem tą słynną sałatę wegetariańską, że wegetarianie jedzą tylko sałatę. To jest bzdurą, bogactwo talerza wegetariańskiego jest porażające. No i robi się tą kanapkę, a nagle nie ma mięsa, żeby robić kanapkę. No więc możecie się przestać martwić. Nawet jeżeli nie lubicie sera żółtego, są ludzie, którzy nie lubią sera żółtego, nawet jeżeli nie lubicie twarogu, czy ogólnie nabiału, to tak naprawdę ze wszystkim można robić kanapki. Pasztetów warzywnych jest 100. Past warzywnych jest 200. Sami możecie sobie zrobić pastę w ciągu 2 minut. Zemleć suszone pomidory z połową puszki fasoli i z odrobiną ziaren słonecznika i macie pyszną pastę własnoręcznie wykonaną. Możecie pasty kupować, możecie kłaść na chleb warzywa, możecie sobie, nie wiem, upiec batata i na tego batata nawalić, nie wiem, czegokolwiek. Sposobów jest milion, a potrawy wegetariańskie same w sobie, czyli te takie klasyczne obiadowe, są o tyle łatwiejsze do robienia, że nie ma czegoś takiego jak niedosmażone czy niedogotowane jedzenie warzywa. Nie zrobisz potrawy wege, która cię zatruje, która zrobi ci krzywdę, co najwyżej będzie bardziej chrupać. Więc nieważne na ile to wrzucisz do gara, najwyżej rozgotujesz, ale jeżeli zrobisz to w 5 minut, to ten kalafior będzie chrupać, to ta marchewka będzie chrupać, po prostu będziesz miał al dente, a nie al gluto. I nie ma, to jest to, czego ja się najbardziej bałem. Co ja będę jadł? Ja się bałem prawie, że śmierci głodowej, otoczony rogiem obfitości, bo mamy dookoła siebie bazarek. Więc tego się możecie śmiało nie bać.
To jest bardzo dużo produktów takich właśnie, o których próbowałam wcześniej powiedzieć, takich zamiennych, takich dla osób, które dopiero teraz zdecydowały się spróbować czegoś innego. I to są wędliny, najczęściej sojowe. Czasami to są wędliny z groszku zielonego? Nie.
Z różnych rzeczy.
Białka, jajka chyba.
Sejtana, czyli z czystego glutenu.
Tak, są wędliny. One mają smak wędliny, zapach prawie wędliny. Mi nie smakują, bo ja już od dłuższego czasu nie lubiłam wędlin, ale jak ktoś lubi smak wędliny, to spokojnie znajdzie sobie tę, która będzie mu najbardziej smakowała. Tych firm jest coraz więcej i są dostępne we wszystkich tych tańszych supermarketach też.
Tak.
Typu Lidl, Biedronka, tam są całe działy. Widać, ludzie chcą to kupować.
Tak, w każdym dużym supermarkecie, dużym, obczajcie sobie dział z produktami tak zwanymi eko, bio, wege, zdrowe, bez cukru. To ma różne nazwy. Tam właśnie traficie do, co Marysia powiedziała. Wędliny, sery żółte, pasztety, tak.
Sery żółte dla wegan, czyli dla tych, którzy też na biału nie jedzą żadnych produktów od zwierzęcych, no to są sery żółte, są jakieś twarogi, na przykład z orzechu nerkowca.
Tak, to ostrzegamy osoby z ostrymi alergiami. Ja nie mam ostrej alergii, ale po twarogu z nerkowca mam chrzęszczenie w gardle.
Są też, tofu bardzo często zastępuje mięso w różnej postaci i też można spokojnie dostać takie zamienniki w postaci mięsa, które zostało wyhodowane w warunkach laboratoryjnych lub z warzyw. Są takie dwie w tym momencie konkurujące ze sobą marki, które robią burgery.
Nie wiem, czy oni konkurują nawet. Tak?
To jest Beyond Meat i to jest Beyond Meat jest mięsem z
jakiegoś białka właśnie z groszku?
Z groszku zielonego.
A Impossible to jest arcydzieło biotechnologii, bo tam naukowcy wyodrębnili składnik, który powoduje, że mięso nam smakuje. Słuchajcie, oszukuje nas jedna rzecz, oszukuje nas hem. To jest chyba, nie wiem, czy hem to jest białko. Nieważne, to sobie możecie sprawdzić w Wikipedii. Nie będę teraz klikał, bo zaraz tą misterną konstrukcję zburzę. To jest hem. Składnik hemoglobiny, nie wiem, między innymi. Hem powoduje, że mięso smakuje mięsem i mięso nam smakuje. Impossible ma w sobie hem pochodzenia jakiegoś. Nie wiem, gdzie go syntetyzowali, w jaki sposób, nie wnikam. Natomiast produkt jest w 100% wege. I dzięki hemowi ten hamburger, jak się go rozkroi, bo się go zrobi Row, czy tam Rare, krwawi. A po ugrillowaniu on smakuje mięsem. To jest to są dwa, mam wrażenie, i Beyond, i Impossible, to są dwa najbliższe analogii mięsa, jakie możecie sobie wyobrazić, i bije zakład, że na ślepym teście 90% osób by się dało nabrać. Przeszliby ślepy test smakosze wołowiny. 90% osób nie odróżniłoby Beyond Meat'a albo Impossible'a od wołowego hamburgera. Jestem o tym przekonany.
Oba mięsa żeśmy próbowali. Oba są dostępne, oba rodzaje są dostępne już w tej chwili w Polsce.
Tak.
W fast foodach też już pojawiają się powoli.
W burgerowniach bardziej.
W burgerowniach się pojawia
Beyond.
Wegetariańskich burgerowniach, a Impossible jest już w
Burger Kingu. Nie wiem, czy w polskim, chyba jeszcze nie.
Natomiast w KFC można z czym? Z tofu?
Z halloumi.
Z halloumi.
Ale to jest inna bajka. To jest produkt wegetariański, to jest ser.
Więc też ta cała opowieść o tych hamburgerach to jest to, że można też spokojnie sobie na mieście znaleźć fast fooda, w którym będzie dostępny hamburger niemięsny, który będzie smakował jak mięso.
A i tu z tej strony chciałbym uspokoić wszystkich, którzy dalej jedzą mięso, to że my nazywamy te nasze produkty wegetariańskie kiełbasą z czegoś, czy wędliną z czegoś, czy hamburgerem z czegoś, to słuchajcie, to ja bym chciał, żebyście byli takimi twardzielami walczącymi o czystość języka na każdym polu, a nie tylko na polu. Ale to przecież hamburger, jak sama nazwa wskazuje, tam jest ham, czyli coś, tam mięso i burger, więc nie nazywajcie hamburgerami, tylko mówcie, nie wiem, kotlety. Bo ja bym chciał tutaj dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, nie każdy urodził się wegetarianinem. Pamiętajmy, przekonwertowanych mam wrażenie jest dużo więcej niż natural born, bo dopiero wyrosło pierwsze pokolenie rodziców wegetarian, którzy swoje dzieci trzymają na diecie wege, czy wege przez V, czyli wegańskiej.
Przepraszam, ja tutaj muszę od razu dygresję. Jak najbardziej i bycie w ciąży, i karmienie od samego początku wyłącznie dietą wegetariańską czy wegańską jest całkowicie zdrowe. Tylko trzeba dostarczyć wszystkich składników
tak.
Oraz witaminę B12.
To o tym za chwilę będziemy mówić. Słuchajcie, ryż z warzywami jedzony przez 7 dni w tygodniu na każdy posiłek to nie jest dieta wegetariańska zrównoważona. To jest nieporozumienie. Więc nie wierzcie w to, że ktoś chciał zrobić dobrze swojemu dziecku, karmiąc je przez cały czas ryżem z warzywami. To jest bullshit. Takim rodzicom prawa należy odebrać, ale podobnie należy odbierać prawa rodzicom, którzy by dziecko karmili przez okrągły tydzień mielonymi. Więc przegięcie w żadną ze stron nie jest zdrowe. Wracając do nazewnictwa, to jest dla nas, dla osób, które się przekonwertowały. My chcemy mieć coś, co znamy. Chcemy wiedzieć, że kupujemy kiełbasę, nawet jeżeli w tej kiełbasie nie ma ani grama mięsa. I wszelka walka o to, żeby mięso, żeby kiełbasa się nazywała kiełbasa, to jest dla mnie po prostu oznaka tego, że chyba już jesteśmy w takim dobrobycie, że nie mamy większych problemów. Naprawdę my wam nie chcemy zabrać schabowego tylko dlatego, że my syjemy swojego schabowego z soi, czy z soczewicy, czy z czegokolwiek innego. Możemy wyluzować.
Czy on będzie z soczewicy, czy on będzie z mięsa, to nic schabowy nie smakuje, bo to też na tym polega dla konwertytów. Te różne potrawy robi się tak, żeby one naśladowały smak mięsa.
Tak.
I to nam pomaga. A czemu to robimy, to już Radek mówił na początku.
Tak. To pomaga w przejściu, w miarę bezbolesnym. Jeżeli mogę sobie położyć kawałek czegoś, co wygląda jak wędlina, ale wędliną nie jest, jest kiełbasą, ale z soi, to jest mi na początku trochę łatwiej. Później już tego nie potrzebuję, ale na początku ten kawałek, ten plasterek, czy dwa plasterki na bułce, czy na chlebie, czy na czymkolwiek pomaga mi w jakimś takim umysłowym jakby ogarnięciu tej sytuacji, że nie jem już mięsa, jem coś znajomego, a że smakuje inaczej. No dobra, te wszystkie suszone wiatrem szynki z Hiszpanii też smakują inaczej, więc tak naprawdę to jeżeli to smakuje tak, jak nie tak jak nasza zwyczajna, to jakoś nad tym przechodzę do porządku dziennego.
Patrzmy na konsekwencje naszej decyzji. Rozmaitego rodzaju.
No więc
na poziomie dietetycznym. utraty lub zysku wagi, jak u ciebie?
No ja od momentu startu straciłem wagi trochę, znaczy trochę straciłem teraz po tej Bułgarii, zyskałem po naszym urlopie, a teraz znowu tracę. Ale nie wierzcie w to, że dieta wegetariańska automagicznie zamienia was w adonisów. To nie jest tak, że jak przestajecie jeść mięso, to zaczniecie chudnąć. Mięso wcale nie jest powodem tycia. To nie jest tak.
U mnie jest wręcz odwrotnie, dlatego tak. Że ponieważ mam taki, a nie inny organizm, który nie najlepiej metabolizuje węglowodany, a z braku energii z mięsa właśnie jem więcej węglowodanów, no to u mnie raczej nie jedzenie mięsa powoduje tycie. Ale dobra, walczę z tym. Wyniki badań.
Właśnie, to jest najśmieszniejsze. Jak powiedziałem, u mnie to był główny powód zdrowotno-przemysłowy, czyli ten mój Janusz wewnętrzny mówił, że nie możemy niszczyć tyle zasobów, a mój dbający o moje zdrowie w taki byle jaki sposób, bo ja
nie... Adonis wewnętrzny.
Tak, mój Adonis wewnętrzny. Ja w ogóle nie dbałem o swoje zdrowie przez wiele lat swojego życia, teraz płacę za to cenę, nieważne. W każdym razie w jednym z tych filmów aspekt jakby zdrowotny jest poruszany, jest głównym tematem tego filmu. Mówię tutaj o Forks Over Knives, zresztą Food Choices też bardzo mocno stawiają na ten aspekt. U mnie to było tak, że lekarze byli w szoku, to znaczy jak zobaczyli moje wyniki badań sprzed przejścia na wegetarianizm i zobaczyli te wyniki już po
pół roku po
tym, jak przeszedłem na dietę, zaczęli się mnie pytać, co to jest, czy to są na pewno moje wyniki, ponieważ te wszystkie najgorsze rzeczy, które mogą spotkać mężczyznę po 40, czyli te trójglicerydy, te wszystkie cholesterole i inne chuje muje, to wszystko mi pospadało tak, że zacząłem się łapać na dolnych stanach. Okazało się, że niejedzenie mięsa było kluczem do oczyszczenia krwi z różnych rzeczy, które mi się nie przysłużały. I powiem szczerze, to jest moja największa wygrana, czyli te wyniki badań są w tej chwili w normie.
U mnie nie widzę jakiejś szczególnej różnicy w wynikach badań, natomiast widzę różnicę w energii. Mam wrażenie, to co Radek mówił, że kiedy nam się teraz zdarza coś zjeść, ja mięsa właściwie nie jem, ale kiedy nam się coś zdarzy, na przykład rybę zjem jakąś cięższą czy coś i mój organizm musi się skupić na tym, żeby ją strawić, to ja kompletnie nie mam siły, kompletnie nie mam energii i mam taki ciężki żołądek, mam poczucie, że muszę się zmusić do tego, żeby się ruszyć. Natomiast po przeciętnym posiłku wegetariańskim ja mogę wstać, pójść, niemalże pobiegać.
Sprawdzić, czy nie przedawkowano strączkowe, bo strączkowe oczywiście wiadomo powodują wzdęcia, natomiast potrawy wegetariańskie mają to do siebie, że po normalnej porcji, bo tym się, miejcie świadomość, że tym się też da przejeść. To nie tak, że ojejku, w ogóle takie fajne, mogę tego zjeść.
W miesiącu Brukselka.
Tak, nieprawda. Więc tak, lżej jest po tym, to znaczy nie ma tej zmuły, nie ma tego takiego, o Jezu, to jeszcze kawka i deserek i w ogóle drzemka. Nie, wstajecie w lokalu czy w domu, wstajecie i idziecie robić rzeczy. Co jeszcze oprócz energii,
finansowo,
to jest częsty mit. To jest mit, który jest mitem szkodliwym, że dieta wegetariańska jest jakaś w ogóle koszmarnie droga. Dietę wegetariańską możecie utrzymać w tych samych, możecie jechać na niezmienionych kosztach, odstawiając mięso i zamieniając je warzywami, jeżeli będziecie się trzymać warzyw sezonowych. To znaczy nie jecie awokado, nie jecie rzeczy ciągniętych z drugiego krańca świata, bo te rzeczy są troszkę droższe. Jecie rzeczy sezonowe, czyli nie kupujecie śliwek w marcu, bo one mogą być droższe. Tak samo jak nie kupujecie truskawek w grudniu. Koncentrujecie się na warzywach, owocach i rzeczach sezonowych.
I ograniczacie pietruszkę.
Ograniczacie pietruszkę oczywiście, tylko nie to zielone, tylko to białe, bo to białe jest drogie. Odpuszczacie sobie właśnie, tak jak powiedziałem, no, awokado, które no, jest troszkę, kosztuje. I jakieś takie droższe historie.
A jak się u nas zmienił budżet? Bo jeśli sobie
My to nie jest tak, że kupujemy rzeczy tylko i wyłącznie niesezonowe, bo nie jesteśmy aż tak głupi. Więc 80% zawartości naszej lodówki to są rzeczy, które jakby są na co dzień, nie? Finansowo to jest jakieś 15-20% drożej niż jak jedliśmy mięso i to już wynika wyłącznie z tego, że czasami po prostu pozwalamy sobie na odrobinę takiej frywolnego szaleństwa.
Awokado.
Krewetek nie, ja ci krewetek nie kupuję. Halloumi, awokado, jakieś tam oliwki trochę droższe niż Figaro za 7 zł. z hipermarketu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdybym chciał jeść, kupować jakby rzeczy nie fancy, to podejrzewam, że budżet by został, albo nawet byłbym w stanie taniej trochę pojechać.
A jak czasowo to wygląda? Ja nie gotuję, więc
to, co powiedziałem, nie ma czegoś takiego jak surowe warzywo. Więc czasowo wychodzi to krócej. Nie ma też stresu, że czegoś nie dosmażysz. Że nie dosmażysz kurczaka i zabije cię salmonella czy cokolwiek.
Robienie zakupów.
No, jak masz bazarek pod ręką, to nie rzutuje. Poza tym teraz można sobie zrobić, w hiperach są coraz lepsze alejki warzywne. Mówię to jako robiący regularne zakupy. Alejka warzywna ze wszystkich hiperów najlepsza według mnie jest w Biedronce. Ja tam najbardziej lubię robić zakupy warzywne, bo alejka jest długa, w miarę bogata, w miarę tania i zdarzają się tam fancy rzeczy. Takie fancy w sensie rzeczy, których być może na bazarku nie dostaniesz, albo na bazarku za nie przepłacisz.
Ja zauważyłam, że w naszym jadłospisie się pojawiło dużo więcej różnych potraw. Jak już żeśmy przeszli ten etap Brukselki, to tak naprawdę żeśmy weszli w taki etap bardzo dużej różnorodności. Rzadko kiedy powtarza się to samo danie w ciągu tygodnia. I to nie wynika tylko z tego, że Radek nagle tu się stał fantastycznym kucharzem i po prostu co
no dziękuję.
Powiedziałam, że to nie wynika tylko z tego. Natomiast to wynika z tego, że na rynku jest dostępnych tyle różnych warzyw, tyle różnych kombinacji, że mięso z ziemniakami, z surówką wydają się być czymś tak strasznie nudnym
tak.
W momencie, w którym można korzystać z całej bogatości i rozmaitości warzyw, owoców i kasz i ziaren i orzechów
i wszystkiego
dostępnych na rynku.
Do tego warzywa są bardzo się ładnie poddają recyklingowi, to znaczy jak warzywo wydaje wam się, że już jest nie halo, to wystarczy, ja wiem, że to januszowe, ale wystarczy umyć i być może obkroić. Natomiast mięsa zepsutego już nie włożycie do gara.
Uwaga, jeśli warzywo jest
nie, oczywiście.
To nie można, ponieważ tak. Pleśń widoczna, nie równa się pleśni.
Pleśni całkowitej, więc nie mówimy o spleśniałych rzeczach. Spleśniałe rzeczy wyrzucamy do kosza bezwzględnie. Natomiast jeżeli coś jest obite, czarne, zsiniałe, to po prostu to obkraiwamy i możemy recyklować. I jeszcze jedna rzecz. Bardzo często ludzie się zastanawiają, jakie to są skutki uboczne diety wegetariańskiej, czy my będziemy mieli energię, czy my będziemy mieli te słynne białka, bo w ogóle przecież nie ma białek.
Jak można być na przykład sportowcem i weganinem, albo sportowcem i wegetarianinem.
Więc wegan sportowców, ja jako że chodziłem na ketle, to powiem wam, wegan, ja miałem pół grupy wegańskiej, takich wiecie, herlaczków, co robią turecki z 30-paroma kilogramami, albo napierdalają snacze, obejrzyjcie sobie snacze na YouTubie, z 36-kilogramowym odważnikiem i zrozumiecie, że dieta wegańska nie wyklucza białek. Jest kupa białek w warzywach.
Czy wiecie, w jakiej potrawie, w jakim warzywie jest najwięcej, w jakiej nie, potrawie jest najwięcej białka tego potrzebnego? Ty kiedyś sprawdzałeś?
O Jezu, nie pamiętam.
Nasza
tak,
gryczana,
tak. Strączki.
No właśnie, strączki nie tak bardzo. Kasza gryczana, strączki. Kurczę, nie przygotowaliśmy się.
Nie przygotowaliśmy się, ale tak, patrzyłem, że w 100 gramach mięsa jest 100 gramów białka, a w 100 gramach jakiegoś warzywa jest tam 60% białka. Znaczy jesteście bez problemu w stanie pozyskać białko z warzyw, nie jedząc 7 kilo grochu. To sobie odpowiedzmy. Jedyną rzeczą, którą powinniście suplementować, dwie rzeczy są do suplementacji. B12 faktycznie.
Bo to jest ta witamina, którą nie jesteśmy w stanie zjeść we warzywach czy owocach.
Ani organizm ludzki jej nie syntetyzuje samodzielnie. I witamina D, ale nie dlatego, że jej nie ma w warzywach, tylko w tym kraju, w którym pół roku nie ma słońca, wszyscy powinni suplementować witaminę D.
Ci, co jedzą mięso tak. I ci, co mięsa nie jedzą.
Jeszcze mam jedną rzecz. Wszyscy, zwłaszcza kobiety, boją się anemii. To jest kwestia chemowego, niechemowego właśnie żelaza. Chemowe jest łatwiej przyswajalne i ono faktycznie idzie z mięsa. Niechemowe jest trudniej przyswajalne, ale jest w połowie warzyw i jest go dużo więcej niż w mięsie. Pietruszka. Czarna
pietruszka jest droga teraz.
Ale zielona. Zielona część pietruszki. Czarna porzeczka chyba. Szpinak oczywiście. W szpinaku wcale go nie ma tak dużo, więc nie musicie jeść szpinaku, jeżeli go nie lubicie. Więc.
I teraz na koniec ciemna strona. Kiedy nam przeszkadza bycie wegetarianinem? Mi przeszkadza bardzo w czasie podróży. To znaczy przeszkadza. Ja już teraz nie mam ochoty na to mięso, ale kiedy byliśmy w Stanach, to tam było ciężko, bo albo w fast foodach było mięso, albo mięso, albo
mięso.
Mięso, a jak nie mięso, to węglowodany, cukier i węglowodany.
No ale to Stany.
No tak. Ale w podróży bardzo często tak.
Tak, w podróży jest to o tyle uciążliwe, że no, jeżeli podróżujecie zmieniając miejsce zamieszkania, no to jeżeli nie macie motelu z czymkolwiek zbliżonym do kuchni, czyli macie motel z jednym stołem, z telewizorem i z dwoma łóżkami, no to tam sobie samemu nie zrobicie jedzenia.
I
tu faktycznie jest to utrudnione.
To trzeba się wtedy skupić na węglowodanach, a nie każdy je może w dużych ilościach. Oraz druga sytuacja, w której bycie wegetarianinem przeszkadza, to jest jak się idzie w gości.
A tak, no bo ciężko wy oczekiwać od gospodarzy, że będą się dostosowywać i robić dwie potrawy, więc no czasami po prostu no się mówi, że my to mięsa niekoniecznie, ale nie róbcie sobie kłopotu, połóżcie kawałek sera żółtego i ogarniemy. To jest moim zdaniem bardziej to jest problem dla gospodarzy niż dla mnie w tej chwili.
Tak, natomiast jeszcze jakiś tam kłopot, jest to zagadnienie, które trzeba poruszyć. Czasami lepiej jest powiedzieć, że się nie je mięsa, albo jak my zapraszamy kogoś, to my mówimy, że no tak, ale u nas mięsa nie będzie.
Znaczy to już nawet nie chodzi o to, że się brzydzę mięsa czy coś, bo nie mam z tym problemu. Mógłbym zrobić mięso, tylko ja nie jestem pewien, czy jeszcze potrafię robić to mięso, bo musiałbym go spróbować, czy ono jest dosmażone, czy niedosmażone.
No i jest jeszcze trzecia taka zła strona, to są nasze biedne, nieszczęśliwe koty.
Tak. Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, my nie zmusiliśmy naszych zwierząt do przejścia na dietę wegetariańską, nie jesteśmy aż tak pojebani. Nasze zwierzaki jedzą normalne karmy suche na bazie mięsa i czasami dostają też mokre na bazie mięsa, w sensie mięso.
No ale tego mięsa jest stanowczo mniej, tak. Stanowczo rzadziej i Miluś jest bardzo nieszczęśliwy, kiedy Radek kroi jakąś...
Kalafiora na przykład.
On myśli, że to jest może mięsko, że on tutaj coś dostanie. Pyta, a tu nic nie stoi.
I on się tak wspina i wyciąga. Co tam gruby masz? A tam kalafior, albo brukselka, albo fasolka, albo cokolwiek innego, pomidorek. Więc no niestety, ale to tak, zwierzęta cierpią najbardziej, jak zwykle, jak to zwierzęta. Ale kupuję im czasami.
Bo zwierzęta muszą jeść mięso.
Na koniec jeszcze oczywiście słowo od naszego przyjaciela Seriorzy,
który
zebrał dane.
I nam przekazał. I z tych danych wynika, że bardzo dużo osób deklaruje w Polsce, że chciałoby ograniczyć ilość spożywanego mięsa, wręcz 60% osób.
Tak.
Co więcej, mniej więcej co dziesiąta osoba w wieku 25-35 twierdzi, że jest wegetarianinem albo weganinem. Natomiast w przeciwieństwie do tych jakby deklaracji, dane GUS-u wskazują, że spożycie mięsa rośnie co roku, niewiele, ale rośnie, a spożycie warzyw spada co roku.
I myśmy z Seriorzą siedli i pogadali i okazało się, że prawdopodobnie jest to związane z tym, że niestety klimat powoduje, że warzywa są bardzo podatne na wahania cen, bo są podatne również na suszę, na słońce i na inne rzeczy. Więc warzywa są relatywnie drogie, więc kupuje się ich drożej i mniej, a mięso cenę trzyma.
Dodatkowo wzrost poziomu życia w Polsce, który nastąpił dzięki redystrybucji finansowej zaproponowanej i zastosowanej przez naszą partię rządzącą, spowodował, że rodziny, w których do tej pory mięso było raz w tygodniu, bo nie było ich stać na to mięso, prawdopodobnie mogą sobie pozwolić na mięso trochę częściej.
Nawet chyba bardziej częściej.
Myślę, że to jest bardzo fajna informacja.
Tak.
Dlatego następuje wzrost spożycia mięsa, nawet jeżeli część osób rezygnuje ze spożywania. Dziękujemy bardzo serdecznie i życzymy Wam miłej, dobrej nocy.
Do widzenia. I będziemy Was nawiedzać.
To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
i Radek Teklak.